Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Długośmy na ten dzień czekali, z nadzieją niecierpliwą w duszy, kiedy bez słów towarzysz Stalin na mapie fajką strzałki ruszy. Krzyk jeden pomknął wzdłuż granicy i zanim zmilkł zagrzmiały działa. To w bój z szybkością nawałnicy Armia Czerwona wyruszała. A cóż to za historia nowa? Zdumione spyta Europa. Jak to to chłopcy Mołotowa i sojusznicy Ribbentropa? Jak to to chłopcy Mołotowa i sojusznicy Ribbentropa? Zwycięstw się szlak ich serią znaczy, sztandar wolności okrył chwałą. Głowami polskich posiadaczy brukują Ukrainę całą. Pada po dole w hołdach Wołyń, lud pieśnią wita ustrój nowy. Płoną majątki i kościoły i Chrystus z kulą w tyle głowy. Nad polem bitwy dłonie wzniosą we wspólną pięść, co dech zapiera. Nieprzeliczone dzieci Soso, niezwyciężony miot Hitlera. Nieprzeliczone dzieci Soso, niezwyciężony miot Hitlera. Już starty z map werselski bękart, już wolny Żyd i Białorusin. Już nigdy więcej polska ręka ich do niczego nie przymusi. Nową wolność głosi prawda, świat cały wieść obiega w lot, że jeden odtąd łączy sztandar, gwiazdę, sierp, hakenkreuz i młot. Tych dni historia nie zapomni, gdy stary ląd w zdumieniu zastygł i święcić będą nam potomni. Po 1 września 17 i święcić będą nam potomni po 1 17.
Naszą dzisiejszą audycję rozpoczęliśmy balladą wrześniową w wykonaniu Jacka Kaczmarskiego. Witamy Państwa w sobotnie popołudnie 16 września w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański. Spotykamy się z Państwem w przeddzień 84. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę, która była realizacją układu zawartego w Moskwie 23 sierpnia 1939 roku między III Rzeszą Niemiecką a Związkiem Sowieckim, układu znanego jako Pakt Ribbentrop-Mołotow. Jego celem była faktyczna likwidacja państwa polskiego.
Armia Czerwona uderzyła 17 września nad ranem na całej długości wschodniej granicy II Rzeczpospolitej, granicy liczącej wówczas ponad 1400 kilometrów. Propaganda sowiecka rozpowszechniała fałszywe informacje o upadku państwa polskiego i związanej z tym konieczności wzięcia pod opiekę ludności zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy, uciskanych przez polskich obszarników i kapitalistów.
Przywołajmy ten wrześniowy dramat we wspomnieniach pomorskich kresowian. Są oni świadkami prawdy o tamtych czasach.
Pamiętam, że była piękna pogoda. Upał. Niesamowity upał był to.
Władysław Dąbrowski, Nowogródek.
Upał 17 września. My wyszliśmy, staliśmy na ulicę, to główna ta ulica Piłsudskiego. Szli od Świtezi, od Baranowic. Z tej strony czołgi takie potężne, czołgi. Ale to takich czołgów nigdy nie widziałem. To jakieś graty stale, które się psuły, hamowały, zatorowały drogie. Niesamowicie. Te wojsko na piechotę wszystko szło. Takie zmęczone ci żołnierze w tych ubraniach. I śmierdzieli dziegciem. Mój ojciec śpiewał, bo Moskwa śmierdzi dziegciem, wyciera gębę wiechcie i tam są prawdę powiem coś takiego. Faktycznie śmierdzieli dziegciem, ta odzież. Chyba to była odzież, która chroniła ich przed wszami i tym robactwem, ale coś było. Co drugi żołnierz nie miał na pasie, tylko na sznurku karabiny mieli. No, mundury niby były, buty tego, czapki takie spiczaste, gwiazdy czerwone, takie daszek był i czapka taka ze szpicem. Ale to takie było choroba wojskie oboże. Ci oficerowie jeszcze to wyglądali w tych innych czapkach. Takie, ale no, potężne te czapy takie by mieli, ale ci piechurzy niesamowicie byli. Potem, jak pamiętam, to był Nowy Rok, to matka się dowiedziała od koleżanek, że oni wyprawili Nowy Rok i wszystkie panie, te Rosjanki, były w pięknych sukniach balowych. Były w koszulach nocnych. To były dla nich te stroje tego, nie znały tych rzeczy. W ogóle wszystkie, okazuje się, nasze widziały, bo tam dowiedziały się inne, ta obsługa, że to było tak ubrane, ci byli w mundurzach żołnierze, a inne. Także był poziom niesamowity inny. Zresztą ja się potem przekonałem, jak to wyglądało, jest szczęśliwa ta Rosja bolszewicka, jak wygląda, szeroka kraina moja, radnaja, pełna pięknych rzek i tak dalej. To jest obraz nędzy i rozpaczy.
Sarny czerwonoarmiści zajęli 20 września 1939 roku.
Franciszka Dąbrowska, Konstantynówka na Wołyniu, powiat Sarny.
Rodzice ciągle wystawali w kolejkach. A to po naftę do oświetlania mieszkania, a to po cukier. Był w takich dużych różowych bryłach. Jako dziecko to szczególnie zapamiętam, bo przecież cukier był biały, a to były jakieś takie bryły różowe, wystane w kolejce. Prócz tego wszyscy mieszkańcy mieli obowiązek uczestniczenia w zebraniach prowadzonych przez sowieckiego politruka, bić brawo i wołać urra i skandować haj żywe baćko Stalin. Jednak rodzice opowiadali, że tych okrzyków nie wznosili, ale poruszając ustami wypowiadali zupełnie inne słowa. Nie powiem jakie. Ponadto w każdym domu na widocznym miejscu musiał być zawieszony portret baćka Stalina. U nas muchy tak go potraktowały, że wkrótce został usunięty. Pamiętam takie słowa, jak już ten portret wisiał. Mamo, a muchy Stalina obkakali. Mama zaraz go zdarła.
W chwili wejścia Sowietów do Lwowa miałem 9 lat.
Łukasz Barć, Lwów.
I dokładnie pamiętam, jak został zamordowany pan inżynier Brzozowski, nasz dobry z moich rodziców. Dobry, znajomy i życzliwy nam człowiek. Byliśmy zaproszeni do jego willi, żeby się schronić przed ewentualnym strzelaniem, bombardowaniem. I tam spotkała się moja rodzina, rodzina mojej mamy, brata, tudzież kilka osób, których nie pamiętam. Stojąc przed domem, zauważyliśmy, że przyszło dwóch żołnierzy sowieckich z bagnetami na karabinach. Jakiś obszarpaniec, chyba oficer, który zapytał, który to jest Brzozowski. Pan Brzozowski wystąpił, bo był tam, powiedział ja. Dostał rozkaz od tego Sowieta, idź i przynieś dokumenty. I pan Brzozowski poszedł. Wyszedł z dokumentami, nie wiem jakie to były dokumenty. I sowiecki ten oficer jeszcze raz zapytał, a kto to jest ten człowiek? A pan Brzozowski powiedział, to jest mój pracownik. To niech idzie z nami. I zamiast ku wyjściu, poszli w przeciwnym kierunku ogrodu, w kierunku lasu i oddalili się od nas. I po chwili usłyszałem kilka strzałów, nie wiem, czy to było 2, 3, 4, tego nie wiem. I widzieliśmy, jak wracali i poszli sobie, już więcej nikich nie widziałem. Po powrocie do domu przyszła moja ciotka z panią Malawską, której chrzestnym tatem jej dzieci był mój wujek. Cała zapłakana i powiedziała mojej mamie i ciotce, że jej mąż, czyli pan Malawski, został zastrzelony na progu własnego domu przez żołdaka sowieckiego. Chodziłem do pierwszej klasy, zdałem do drugiej klasy, jak weszli Sowieci, do szkoły powszechnej, tak się przed wojną nazywała, szkoły powszechnej w Kozielnikach, gdzie moją nauczycielką była pani Podchaniuk. W związku z tym, że Sowieci zakazali modlitwy i przed lekcjami, i po lekcjach, pani Podchaniukowa nauczyła nas piosenki Ojczyzna, Twe dzieci, to cały ten kraj. I tak się rozpoczynały nasze lekcje i tak się kończyły nasze lekcje. Mąż pani Podchonikowej był kierownikiem szkoły i był jednocześnie oficerem Wojska Polskiego. Potem był w czasie akcji Burza, dowodził obszarem Południe. Potem zwabiony na spotkanie z Moskalami, został wywieziony. Nie wiem, co się dalej z tym stało, tego nie wiem.
Data 17 września 1939 roku symbolizuje początek sowieckiej okupacji Kresów. Terror, zbrodnie w Katyniu, wywózki na wschód, kolektywizację, ateizację i rusyfikację. Utraciliśmy ziemie wschodnie, 51% obszaru przedwojennej Polski, a setki tysięcy Polaków zostało wysiedlonych z Kresów na tak zwane ziemie odzyskane.
Przypomnijmy, że okupanci na Kresach zmieniali się podczas II wojny światowej kilkukrotnie. Dodatkowo musieliśmy toczyć walkę z kolaborującymi litewskimi, ukraińskimi i białoruskimi formacjami, a także z komunizującą partyzantką żydowską.
O kolaboracji Litwinów z Niemcami przypomina plenerowa wystawa Ofiary zbrodni w Ponarach pod Wilnem 1941-1944. Wystawa Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Można ją oglądać na Targu Węglowym w Gdańsku w pobliżu Bramy Wyżynnej, a my byliśmy na jej otwarciu w minioną środę.
Nazywam się Kazimierz Cynk, przyjechałem z Torunia, należę do rodziny ponarskiej. W Ponarach zginął mój ojciec, Władysław Cynk, 13 maja 1943 roku. Wtedy, kiedy został aresztowany przez Gestapo w Wilnie, a mieszkaliśmy przy ulicy Konduktorskiej, miałem 8 miesięcy. Także ojca nie znam, nie znałem. O ile wiem i z dokumentów, urodzony był w Dyneburgu. Po wyzwoleniu z Wilna po 20 roku z rodziną znalazł się w Wilnie. W Wilnie pracował na kolei do wybuchu wojny w dyrekcji kolei. A w czasie okupacji różnie, między innymi na lotnisku w Parubanku. Był muzykalnym, dlatego występował w chórze Echo, z którym zdobywał wiele nagród. Tam poznał moją mamę i nas czwórka była rodzeństwa. Ja zostałem już teraz tylko sam. Należał do AK, ale o ile wiem, Niemcy nie udowodnili tego.
Wystawa składa się z 15 plansz. Na tych planszach sam przebieg zbrodni został przeze mnie przedstawiony w sposób skrócony.
Przemysław Namsołek, oddziałowy archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, wiceprezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska, autor wystawy.
Skupiłem się głównie na pokazaniu konkretnych ofiar zbrodni ponarskiej. Na połowie plansz zaprezentowane są zdjęcia 19 ofiar. Są to żołnierze Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej, członkowie Związku Wolnych Polaków, zakładnicy rozstrzelani 17 września 1943 roku i inne polskie ofiary. Wystawa została przygotowana z inicjatywy Stowarzyszenia Rodzina Ponarska, została sfinansowana przez Gdański Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. To jest pierwsza w Polsce wystawa poświęcona zbrodni ponarskiej. Większość zdjęć uzyskałem od rodzin ofiar. Dużo zdjęć jest prezentowanych po raz pierwszy. One nie były nigdzie wcześniej w żadnych publikacjach czy na innych wystawach pokazywane. No to był właśnie ostatni moment, żeby jeszcze nawiązać kontakt z żyjącymi rodzinami ofiar i pozyskać te zdjęcia od osób. Więc naprawdę są ciekawe zdjęcia. Właśnie w większości nie publikowane nigdzie wcześniej. Zdjęcia są powiększone, więc są dobrze widoczne. Tekst jest dosyć krótki, natomiast tutaj najważniejsze są fotografie ofiar.
Jarosław Salin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Jestem wdzięczny oddziałowi Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku za przedstawienie wystawy o zbrodni ponarskiej, o ofiarach zbrodni ponarskiej w centrum Gdańska, między Bramą Wyżynną a Katownią, miejscu, gdzie przechodzi wielu turystów, bo to jest szansa na upowszechnienie wiedzy o zbrodni słabo znanej w Polsce i w świecie, której Niemcy dokonali w latach 1941-1944 w pięknym, leśnym miejscu pod Wilnem, przed wojną kojarzonym raczej z takim miejscem wypoczynkowym, rekreacyjnym, ale zamienili to miejsce w koszmar, bo tam rozstrzeliwali zarówno Żydów z Wileńszczyzny, jak i polską inteligencję z miasta Wilna, jak i Romów. I historycy szacują, że około 80 tysięcy ofiar właśnie spoczywa w tym miejscu. po wojnie do Gdańska bardzo wielu Wilniuków i ludzi z Wileńszczyzny przybyło. Tutaj zakorzenili się w Gdańsku przede wszystkim, ale w ogóle na Pomorzu. Więc tą pamięć też ze sobą tutaj przynieśli i dlatego jest ważne, że właśnie w Gdańsku przypomina się zbrodnię ponarską. Jest też ważne, że bardzo prężnie tutaj działa Stowarzyszenie Rodzina Ponarska, trochę działające na wzór rodziny katyńskiej czy też rodziny piaśnickiej i tą pamięć właśnie przypomina. Warto z tą historią się zapoznać jako taką przestrogą przed tym, co człowiek może człowiekowi zrobić i po prostu pochylić czoło przed ofiarami, zwłaszcza polskich obywateli, którzy tam byli mordowani, niezależnie od narodowości, którzy tam byli mordowani i tam już na wieki spoczęli.
To spotkanie jest tutaj bardzo ważne. Szczególnie to, że jest to w ogóle pierwsza wystawa zewnętrzna, bo my książki tylko między sobą rozprowadzamy wśród znajomych i znajomych znajomych. I to wszystko. O tym się nigdy nie mówiło. Wreszcie, przynajmniej w Gdańsku, ta wystawa znalazła swoje miejsce. No i według informacji IPN-u ta wystawa również będzie możliwa w innych miastach.
Wystawę, drodzy Państwo, Ofiary zbrodni w Ponarach pod Wilnem 1941-1944 można oglądać w Gdańsku do 29 września. Jej drugi egzemplarz zostanie zaprezentowany w przyszłym tygodniu w Domu Kultury Polskiej podczas dorocznych uroczystości organizowanych w Wilnie i na Wileńszczyźnie przez Stowarzyszenie Rodzina Ponarska.
Szanowni Państwo, po przerwie za kilka minut usłyszymy się ponownie, ale jeszcze przed przerwą o sytuacji na Kresach po wkroczeniu Armii Czerwonej 17 września 1939 roku opowie w kalendarium historycznym redaktor Daniel Wojciechowski.
Tego dnia między 3 a 6 rano Armia Czerwona, łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, przekroczyła wschodnią granicę Rzeczypospolitej. Jedyną obronę liczącej 1500 km granicy polsko-sowieckiej stanowiło 25 batalionów Korpusu Ochrony Pogranicza. 2 dni później wojska radzieckie zajęły Wilno, a w Brześciu doszło do spotkania Armii Czerwonej i Wehrmachtu. Dzień po Wilnie rozpoczęła się obrona Grodna. Miasto padło po 2 dniach. 22 września poddany Armii Czerwonej został Lwów. Warto pamiętać, że w porozumieniu z Sowietami działali Niemcy. Od pierwszych godzin wojny niemieckie lotnictwo bombardowało m.in. Lwów, Grodno, Lidę. Lwów ucierpiał najbardziej. Zniszczono cerkiew grecko-katolicką Świętego Ducha, dworzec główny, fabrykę wódek Baczewskiego, a także wiele budynków przy ówczesnych ulicach Grudeckiej, Janowskiej, Fosza i lotnisko w Skniłowie. Uszkodzony został kościół Świętej Elżbiety. W Grodnie zbombardowano pocztę, w Lidzie lotnisko, na którym zniszczeniu uległy samoloty. Lotnisko zbombardowano jeszcze w Małaszewiczach. W nalotach ucierpiały Mosty, Kobryń i Kowel. Luftwaffe korzystała z nawigacji, która odbywała się za pośrednictwem stacji nadawczej działającej w sowieckim Mińsku. Wieczorem 17 września naczelny wódz Edward Rydz-Śmigły wydał następujący rozkaz. Sowiety wkroczyły. Nakazuje ogólne wycofanie na Rumunię i Węgry najkrótszymi drogami. Z bolszewikami nie walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony albo próby rozbrojenia oddziałów. Zadanie Warszawy i miast, które miały się bronić przed Niemcami, bez zmian. Miasta, do których podejdą bolszewicy, powinny z nimi pertraktować w sprawie wyjścia garnizonów do Węgier lub Rumunii. Mimo wkroczenia Armii Czerwonej na teren Rzeczypospolitej, władze polskie nie uznały tego za powód do wypowiedzenia wojny i nie zerwały stosunków dyplomatycznych z Moskwą. W nocy z 17 na 18 września 1939 roku Armia Czerwona dotarła do Kut, gdzie znajdowały się ewakuowane najwyższe władze państwowe. Prezydent Ignacy Mościcki wraz z rządem polskim i korpusem dyplomatycznym przekroczył granicę rumuńską, planując przedostanie się do Francji. Razem z nimi terytorium Polski opuścił naczelny wódz marszałek Edward Rydz-Śmigły. W Rumunii przedstawiciele polskich władz zostali internowani.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
powiedział mi pan, proszę pana, przedwczoraj nawiasem w rozmowie, że pan ma już dość, proszę pana, tych piosenek o Wilnie i Lwowie, że to wspomnienie zbyt boli i czas skończyć raz z tą udręką. Być może, a czy pan mi pozwoli, że na to odpowiem piosenką. Już mi raz zabrali Wilno, już mi raz zabrali Lwów, ale serca mi nie wyrwą moich dwóch najmilszych słów. Zrabowali mi już sporo z moich snów i moich serc, lecz tęsknoty nie zabiorą, bo tęsknota we mnie jest. Przypuszczam, że pan mnie zrozumie i sądzę, że pan mi wybaczy, bo ja już inaczej nie umiem, bo ja już nie potrafię inaczej. Pan patrzy realnie na wszystko, a ja zamknę oczy czasami i Lwów mam przed sobą tak blisko, i Wilno mam tuż przed oczami. Już mi raz zabrali Wilno, już mi raz zabrali Lwów, ale serca mi nie wyrwą moich dwóch najmilszych słów. Zrabowali mi już sporo z moich snów i moich serc, lecz tęsknoty nie zabiorą, bo tęsknota we mnie jest. Przesunęli Bóg i sam, lecz tęsknoty nie zabiorą ani oni, ani pan.
To była kapela wileńska i utwór Już mi raz zabrali Wilno. Witamy Państwa w drugiej części naszej kresowej audycji.
Za chwilę zaprosimy Państwa do wysłuchania rozmowy z naszym gościem, ale przedtem połączmy się z naszymi korespondentami z Kuriera Galicyjskiego, Kariną Wysoczańską i Eugeniuszem Sało. Witamy Was serdecznie.
Witamy panów i słuchaczy Kresowego Saloniku. Jutro, w 84. rocznicę sowieckiej agresji, działacze polskich organizacji Lwowa wspólnie z przedstawicielami Konsulatu Generalnego RP w Lwowie oddadzą cześć żołnierzom września 1939 roku. Znicze zapłoną na cmentarzach w Malechowie, Hołosku, Jaśniskach, Lelechówce, na zbójskach oraz w Lasach Jaworowskich. Walki w okolicach Lwowa trwały od 12 do 22 września 1939 roku. Ich celem była obrona miasta przed wojskami niemieckimi, a od 17 września także sowieckimi. Według różnych danych we wrześniu 1939 roku zginęło około 1500 żołnierzy Wojska Polskiego.
A teraz chcielibyśmy wrócić do ubiegłotygodniowego narodowego czytania, które odbyło się we Lwowie w artystycznej przestrzeni Dzyga. Organizatorem akcji był konsulat generalny RP we Lwowie. Fragmenty powieści Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem czytano w dwóch językach, polskim i ukraińskim. Utwór opisujący polskie społeczeństwo po klęsce powstania styczniowego był szczególnie bliski zebranym. Nawiązywał do walki z tym samym zaborcą.
My dzisiaj mieszkamy w Ukrainie, jesteśmy w trakcie wojny. Agresor, można powiedzieć, jest ten sam. Wtedy carska Rosja, dzisiaj Federacja Rosyjska, ciągle ten kraj, który uważa, że może decydować o losach przedstawicieli innych narodów. Ale te narody są silniejsze, one wytrwają, a bardzo często literatura dodaje tej siły do tego, żeby walczyć i żeby ta myśl o wolności nigdy nas nie opuszczała.
Powiedziała Eliza Dzwonkiewicz, konsul generalny RP w Lwowie.
Jak drzewo od mrozu pęka lub usycha, tak serce do ciebie śmieje się, to wzdycha. O góro, zielone lesie, jak kwiatek na słońcu kwitnie lub widnieje, tak serce do ciebie pali się, to mdleje.
Fragmenty powieści Nad Niemnem czytali również uczniowie lwowskich liceów nr 10 i 24. Zapewne Państwo już wiedzą, że za rok będziemy czytać dramat romantyczny Kordian Juliusza Słowackiego, który urodził się w Krzemieńcu na Wołyniu, mieście dziś znajdującym się na Ukrainie w obwodzie tarnopolskim.
A teraz zapraszamy Państwa do Równego, gdzie rozpoczęła działalność Szkoła Języka Polskiego przy Ukraińsko-Polskim Sojuszu imienia Tomasza Padury. W tym roku naukę języka polskiego rozpoczęło prawie 50 dzieci. Ukraińsko-Polski Sojusz w Równem przybliża kulturę i język polski lokalnej społeczności już ponad dekadę. Organizacja prężnie współpracuje też z ukraińskimi partnerami. Razem organizują przedstawienia, konferencje i debaty publiczne.
Ukraińsko-Polski Sojusz Tomasza Padury zajmuje się głównie promocją języka i kultury polskiej i współpracą ze stroną ukraińską, to Ukraińsko-Polski Sojusz. Ucząc języka polskiego stawiamy przede wszystkim na komunikację i na to, żeby język polski był narzędziem do poznawania Polski i do samorozwoju. Promujemy Polskę również jako kraj nowoczesny, progresywny i budujemy jej pozytywny, progresywny wizerunek.
Powiedziała Ewa Mańkowska, dyrektor Ukraińsko-Polskiego Sojuszu imienia Tomasza Padury w Równem.
W czasie obchodów Dni Miasta Ukraińsko-Polski Sojusz zorganizował też akcję Kordygarda Lubomirskich – Nowe perspektywy współpracy polsko-ukraińskiej. Projekt ma na celu wsparcie odbudowy jednego z najstarszych budynków w Równem, który należał do kompleksu rezydencji polskich magnatów.
I na koniec o obozie wolontariackim pamiętamy o historii, w ramach którego uczniowie polskich szkół i mieszkańcy Lwowa pod okiem polskich konserwatorów porządkowali zapomniane groby na cmentarzu Janowskim. Podczas akcji oczyszczono wiele cennych nagrobków oraz przeprowadzono podstawowe prace konserwatorskie. Cmentarz Janowski jest drugą po cmentarzu Łyczakowskim pod względem wielkości nekropolią na terenie Lwowa.
I to na dzisiaj wszystko. Pozdrawiamy z redakcji Kuriera Galicyjskiego
Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało.
Dziękujemy za korespondencję. Od kilkudziesięciu lat środowiska kresowe marzą o przywróceniu i zachowaniu pamięci o miejscach, ludziach i wydarzeniach związanych z ziemiami wschodnimi utraconymi przez Polskę po II wojnie światowej. Te marzenia powoli nabierają realnych kształtów. I między innymi o tym porozmawiamy dziś w audycji z naszym gościem, doktorem Marcinem Gabskim, dyrektorem Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczpospolitej w Lublinie. Witamy pana serdecznie w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk.
Dzień dobry, witam serdecznie.
W Lubaczowie mamy Festiwal Dziedzictwa Kresów, w Mrągowie Festiwal Kultury Kresowej, w Gdańsku Fundację Pomorski Kresowian, jest jeszcze wiele innych stowarzyszeń, Miłośnicy Lwowa. Rodzi się pytanie o nazwę muzeum, a także o jego lokalizację. Dlaczego Muzeum Ziem Wschodnich, dawnej Rzeczpospolitej i dlaczego w Lublinie?
Odpowiadając na te pytania, po pierwsze, Ziemie Wschodnie to nomenklatura II Rzeczypospolitej, oznaczająca województwa wschodnie tego państwa. Były instytucje powołane do wspierania ziem wschodnich, właśnie kultywowania różnego rodzaju czy przemysłu, czy turystyki na tym terenie i one za każdym razem były określane nie jako kresowe, tylko właśnie ziem wschodnich. Jest to oficjalna nomenklatura państwowa. Muzeum Ziem Wschodnich dawniej Rzeczypospolitej jest częścią Muzeum Narodowego w Lublinie, więc też do tej tradycji się odwołuje. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, my jako muzeum współpracujemy z wszystkimi właściwie państwami, które kiedyś tworzyły Rzeczypospolitą i z instytucjami na Litwie i do niedawna na Białorusi, na Ukrainie. Dla wielu naszych i nawet Polaków mieszkających na Litwie słowo kresy budzi różne skojarzenia. Myślę, że tutaj w nazwie muzeum tego unikamy.
A dlaczego Lublin?
Dlaczego Lublin? Mogę odpowiedzieć dosyć przewrotnie, że jak z Lublina jadę do Wilna, to mamy 500 kilometrów, jak z Lublina jadę do Gdańska, mam 500 kilometrów, jak jadę do Kijowa, też mam 500 kilometrów.
To już znamy odpowiedź.
Lublin przez wieki był w centrum Rzeczypospolitej, teraz jest na wschodzie i tak Lublin kojarzymy, patrząc na dzisiejszą mapę Polski. Natomiast Lublin jest miastem Unii Lubelskiej, miastem, gdzie też wschód spotyka się ze zachodem. Ma wyjątkową atmosferę, jest przesiąknięty historią. Każda osoba, która do Lublina przyjedzie, z pewnością zacznie myśleć o władcach polskich od Kazimierza Wielkiego, poczynając przez Władysława Jagiełły, Zygmunta Augusta, Sasów, Wazów. Ta historia jest po prostu obecna w mieście.
Dziękujemy za to wytłumaczenie. Dziś każda instytucja, także muzealna, posiada misję i cel działania. Jak to jest w przypadku państwa? W jaki sposób podeszliście do tego tematu?
Definiując nasz podstawowy cel, wpisaliśmy, że to jest zachowanie i przywrócenie pamięci o dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej. To, o czym pan redaktor mówił, że przez dziesięciolecia środowiska kresowe zabiegało tworzenie takiej instytucji. To się ziściło, ale jest mnóstwo rzeczy do zrobienia, do nadrobienia tak naprawdę i to zachowanie pamięci o kresach jest naszym podstawowym celem. I temu służą wszystkie aktywności, które podejmujemy z tworzeniem kolekcji na pierwszym miejscu.
Muzeum znajduje się w pięknym Pałacu Lubomirskich w centrum Lublina, który wcześniej użytkował Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Jak rozumiemy, obiekt trzeba dostosować do celów muzealnych. Na jakim etapie obecnie są prace?
Pałac Lubomirskich jest dostojną siedzibą naszego muzeum. Wiele wieków historii związanych z tym miejscem. Aktualnie jesteśmy tuż przed ogłoszeniem przetargu na rozpoczęcie prac budowlanych. Myślę, że to nastąpi lada moment i w tym roku rozpocznie się budowa. Posiadamy prawomocne pozwolenie na budowę. Pozostało nam jedynie rozstrzygnięcie przetargu, wyłonienie firmy, która wybuduje muzeum wraz z wystawą stałą.
Sądzę, że za chwilę porozmawiamy o kubaturze, o wnętrzu, ponieważ chcielibyśmy teraz właśnie spytać pana o założenia scenariusza planowanej przez państwa wystawy stałej, która nazywa się Podróż po kresach. Jaki zakres czasowy będzie ona obejmować i z czego będzie się składać? Krótko mówiąc, w jaką podróż chcą państwo zabrać zwiedzających?
Podróż, która obejmuje 1000 lat historii. Zaczynamy w średniowieczu, w wieku X-XI. Tutaj te najstarsze zabytki, które pozyskaliśmy do naszych zbiorów, między innymi wspaniały skarb z Pińska. Jest to wiek X, więc przenosimy się do tej epoki, ale później wyruszamy przez kolejne etapy naszej historii, przez włączenie Rusi do Królestwa Polskiego, przez Unię Lubelską, okres nowożytny, zabory, XIX wiek, odzyskanie niepodległości, drugą wojnę, aż do współczesności. Ponad 27 zdefiniowanych tematów, które stanowią większe fragmenty naszej wystawy, kilka tysięcy obiektów, które znajdą się na tej ekspozycji, więc myślę, że to będzie interesująca wyprawa, w której naszym przewodnikiem będą prawdziwi podróżnicy z 1926 roku z Ludomirem Sawickim na czele.
Jak słyszymy, zakres tematyczny państwa propozycji wystawienniczej jest szeroki. Żyjących kresowian i ich potomków interesuje pokazanie także historii najnowszej, często tej skomplikowanej historii XX wieku. Czy będzie można zobaczyć w Lublinie jakieś fragmenty chociaż historii Armii Krajowej na kresach, temat ludobójstwa na Wołyniu czy zbrodni w podwileńskich Ponarach?
To jest to najczęstsze pytanie, jakie jest mi zadawane tak naprawdę. Kiedy w ubiegłych latach prezentowałem założenia scenariusza, właściwie nic nie budziło takich emocji jak II wojna światowa i to, co było z nią związane. Więc chciałem bardzo mocno powiedzieć, II wojna światowa będzie na wystawie w Muzeum Ziem Wschodnich dawniej Rzeczypospolitej. Będzie tam sporo miejsca poświęconej rzezi wołyńskiej i mordom na wschodzie Rzeczypospolitej. Tutaj pozyskaliśmy bardzo duży zespół zabytków z Ostrówka, z Woli Ostrowieckiej. Są to rzeczy rzeczywiście bezpośrednio pochodzące z miejsc, gdzie dokonywano zbrodni i myślę, że to będzie bardzo mocny element tej wystawy, bardzo prawdziwy.
Istotą każdego muzeum są eksponaty. Już wspomniał pan o nich w jakiś sposób. Pewnie wszyscy z Państwa czekają na to, żeby zobaczyć te eksponaty, ale też ważne są sposób ich ekspozycji czy odpowiednia narracja. Skąd pozyskujecie kresowe artefakty i czym możecie na tę chwilę Państwo się pochwalić?
Mamy już zebranych kilka tysięcy obiektów i tu są dwa podstawowe źródła pochodzenia naszych zabytków. Po pierwsze są to zakupy, których dokonuje muzeum. Bardzo uważnie przyglądamy się temu, co znajduje się na aukcjach, w ofertach galerii i tutaj staramy się różne rzeczy wyłuskać. Tą drogą między innymi trafił do nas wspaniały obraz Wyspiańskiego przedstawiający króla Bolesława Śmiałego, czy wypatrzony w Sopocie portret Józefa Poniatowskiego. Ale to jest jakby jeden kierunek. Drugi kierunek to są dary. Tych darów otrzymaliśmy już ponad 3000 i za nie bardzo serdecznie wszystkim darczyńcom dziękuję. Są to przedmioty, które często bez opowieści, które im towarzyszy, nikogo by nie zainteresowały, ale ponieważ wzbogacone są tą opowieścią, ponieważ są bardzo autentyczne, ponieważ pochodzą z rodzinnych kolekcji, to one nabierają wyjątkowego znaczenia i te obiekty też będzie można zobaczyć na wystawie, te opowieści będzie można poznać, ponieważ przy okazji naszych zbiórek również dokonujemy nagrań historii mówionej. Takich nagrań mamy już ponad 80.
No właśnie dzisiaj wystawy zupełnie inaczej, muzea zupełnie inaczej wyglądają, są można powiedzieć multimedialne. Otwarcie wystawy stałej ma mieć miejsce za 2 lata, ale teraz już jesteście Państwo organizatorami czasowych wystaw, prelekcji, konferencji, pokazów filmów. I tak jak powiedziałem, dziś działania muzealne wykraczają poza mury muzeów.
Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że nie każda osoba jest w stanie wyruszyć do Lublina i przybyć na naszą wystawę. Dlatego przygotowujemy wystawę w porozumieniu z innymi muzeami w Polsce. W tym roku naszą wystawę Na kresy pozdrowie można było oglądać w Muzeum Częstochowskim, tuż obok Jasnej Góry. Myślę, że w tym roku będzie kolejna odsłona tej wystawy na Dolnym Śląsku. Nasze wystawy planszowe również podróżują po kraju. Zapraszamy do siebie na różnego rodzaju wydarzenia nauczycieli. Tutaj duże seminarium poświęcone edukacji o ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, które organizowaliśmy w lipcu. I nasze kolejne działania, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Dużo materiałów na naszych stronach internetowych, na kanałach społecznościowych i jesteśmy w przededniu premiery naszego portalu internetowego ziemiewschodnie.pl, który będzie podsumowaniem naszych działań. Wszystko tam właściwie będzie można znaleźć.
Na koniec naszej rozmowy chcielibyśmy zapytać pana o receptę na zainteresowanie tematyką ziem wschodnich dawnej Rzeczpospolitej, o zainteresowanie kresami zwłaszcza młodych ludzi. Jak przyciągnąć do muzeum młode pokolenie, jak opowiadać o historii, o ludziach, o miejscach, które znajdują się obecnie poza granicami naszego kraju. Miejscach, i tu mam na myśli Ukrainę czy Białoruś, dziś niestety niedostępnych.
No całe szczęście jeszcze zostało nam Wilno i Litwa, gdzie można pojechać, czy Łotwa. Natomiast jest to ogromna praca. Przede wszystkim trzeba to zrobić w sposób atrakcyjny. Jakby nie boję się tego słowa. Ta historia musi być tak zaproponowana, tak przygotowana, aby osoby bez pewnego przygotowania były w stanie rozpocząć tą podróż w kierunku kresów, a potem, żeby wciągnąć ją w tą opowieść. Im więcej będą wiedziały, tym chętniej kolejnymi tematami tak naprawdę będą się interesować. Widzimy, jak to działa w przypadku naszych również akcji podejmowanych poza Lublinem, festiwali, w których uczestniczymy. Można zacząć od zaproszenia do jakichś kolorowanek, do jakichś warsztatów kulinarnych, a później ta historia zaczyna się przebijać na pierwszy plan. Więc to jest jeden ze sposobów i mam nadzieję, że będzie skuteczny.
zupełnie inaczej mówi się do ludzi i rozmawia się z ludźmi, jeżeli ma się pewne korzenie kresowe. Jak to jest w pana przypadku?
Prochy mojego pradziadka spoczywają w nieświeżu, ale ja do końca nie identyfikuję się, że pochodzę z Kresów. Mój dziadek wychodził walczyć w II wojnie światowej w pierwszych dniach września z koszar w Grudziądzu i to pod Trójmiastem został ranny, ale do niewoli sowieckiej dostał się w odległym Kowlu, więc proszę państwa, uważam, że Rzeczpospolita była jednym państwem, jednym społeczeństwem i absolutnie trzeba to ukazać, tą historię Kresów w kontekście funkcjonowania naszego państwa, narodu, bo tam bije do dzisiaj bardzo mocno nasze serce i myślę, że dobrze, że w Muzeum Ziem Wschodnich znalazło swój dom.
Dziękujemy bardzo za rozmowę i rozumiem, że do zobaczenia w Lublinie.
Zapraszam serdecznie. Muzeum powstaje, ale wiele ciekawych rzeczy, które można zobaczyć, między innymi kaplica Trójcy Świętej na zamku, obraz Jana Matejki, Unia Lubelska, więc jest co oglądać.
Naszym gościem był dr Marcin Gabski, dyrektor Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczpospolitej w Lublinie.
Dziękujemy państwu za wspólnie spędzony czas i zapraszamy do Kresowego Saloniku w sobotę 23 września. Początek audycji jak zawsze kilka minut po godzinie 16. A nasze dzisiejsze spotkanie zakończymy melancholijnie dwoma utworami. Przed państwem Barbara Dunin, piosenkarka o lwowskich korzeniach, oraz urodzony w Mizoczu na Wołyniu Jonasz Kofta. Do usłyszenia za tydzień.
Dni mijają, lata płyną, 11 będzie wiek. Lwów się został za kurtyną, nam wypadło zostać przed. Człowiek pęta się po świecie, tam i nazad wciąż i znów. Po tej stronie lwowskie dzieci, a po tamtej stronie Lwów. Joj, proszę pani, tam do Lwowa za daleko. Za siódmą górą, za siódmym morzem i za obcą siódmą rzeką. Joj, proszę pani, chyba się odmieni wszystko. Chyba co daj Boże, dobry Bóg pomoże, że będziemy znowu blisko. Aż tu nagle człowiek słucha i nie wierzy sobie sam. Gołąb mu bulwarski grucha, nie gdzie indziej, tylko tam. Na Łyczakowie, na Klifarowie albo na Wysokim Zamku. Joj, proszę pani, my znów we Lwowie. Czegóż więcej trzeba nam? Czyjaż to właściwie wina? Komu dzisiaj przez to lżej? Opuściła się kurtyna i nikt nie chce podnieść jej. Tylko serce wierzy święcie i nadzieję ciągle ma, że się skończy to przeklęcie, czy dożyję tego dnia. Joj, proszę pani, nam do Lwowa za daleko, za siódmą górą, za siódmym morzem i za obcą siódmą rzeką. Joj, proszę pani, chyba się odmieni wszystko. Chyba co daj Boże, dobry Bóg pomoże, że będziemy znowu blisko. Aż tu nagle człowiek zerka i nie wierzy sobie sam. Wróbel mu płasku ćwierka, nie gdzie indziej, tylko tam. Na Łyczakowi, na Klifarowi albo na Wysokim Zamku. Joj, proszę pani, my znowu Lwowi. Czegóż więcej trzeba nam?
Bluszczem ku oknom, kwiatem w samotność, po szumem traw. Drzewem, co stoi, uspokojenie wśród tylu spraw. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście, żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem psów. Wiesz już na pewno, świeżością rzewną, to właśnie tu. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. I dokąd uciec w zaciasnym bucie, gdy twardy brud? Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i mamy XX wiek. Pamiętajcie o ogrodach, można śpiewać, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.